Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i przed nami omówienie drugiego odcinka The Mandalorian. Poprzedni został, z tego co widziałem w internecie, przyjęty całkiem ciepło, aczkolwiek nie byłem sam w krytyce. Znalazły się też negatywne recenzje, albo takie na zasadzie, że no nie jest aż tak dobrze, jak miało być. Więc pytanie, jak w takim razie wypadnie ten odcinek drugi, który myślę, że w niektórych względach może zaskakiwać. Już na sam pierwszy rzut oka zaskakuje jego długość, bo ma tam lekko ponad 30 minut.
Tak naprawdę poniżej, jak odejmiesz napisy i previously, to ma poniżej 30 minut.
Cóż, i widzę w ogóle masę narzekań na temat tego, że czemu takie krótkie i tak dalej, natomiast kurczę, no mi to nie przeszkadza zupełnie. Jeśli historia była na 30 minut, to czemu odcinek miałby być sztucznie wydłużany? Tak jak miałem wrażenie, był ten pierwszy. Ten pierwszy mnie nudził strasznie i miałem wrażenie, że było tam sporo rzeczy, które niekoniecznie musiały tam być, jak to na przykład kolekcjonowanie tego pierwszego zlecenia, które można by wyrzucić i nic by się nie stało. No ale mniejsza, mamy ten drugi odcinek. I muszę powiedzieć, że kurczę, mi się podoba o wiele bardziej. W ogóle to powinien być pilot dla mnie. Gdyby wziąć tą końcówkę poprzedniego odcinka, gdzie on po prostu walczy z tą grupką ludzi i znajduje to dziecko, i zrobić z tego otwarcie odcinka i cała reszta tutaj, ja bym był o wiele lepiej generalnie nastawiony do tej historii. To jest o niebo lepszy odcinek, z którego dowiedziałem się 3 razy więcej o bohaterze niż z tego poprzedniego odcinka. Bo co wiemy o naszym bohaterze po pierwszym odcinku? Jest łowcą nagród. Koniec. Jakby wszystkie jego cechy charakteru to są cechy wszystkich innych łowców nagród w historii Star Wars. Natomiast tutaj mamy te fajne momenty, kiedy widzimy, jak on się zaczyna, nie wiem, wiązać z tym dzieckiem, zaczyna zastanawiać się, no nie widzimy tego, nie widzimy jego twarzy, zastanawiać się, co z tym dzieckiem zrobić. Widzimy, że to pewnie nie będzie prosta decyzja, czy go oddać, czy nie. Są te świetne momenty, kiedy on traci kompletnie chłodną głowę w momencie, jak ma negocjować z tymi Jawami, co jest absolutnie cudowne, jak ten typ mu tłumaczy, że trzeba z nimi negocjować i handlować i tak dalej. On chciał im po prostu najebać jak najszybciej. Nie ma dłużyzn, nie ma niepotrzebnych scen, mi się podobało dużo bardziej. Słuchajcie, jakie są wasze wrażenia w takim razie? Bo ja celowo zacząłem, żeby nadać trochę ton w związku z tym, że na poprzednim mocno narzekałem, ale to jest dokładnie to, co ja bym chciał dostać w tym serialu.
No jeśli mamy wybrać jedną osobę z naszego grona, która w każdym odcinku będzie narzekać, to w tym odcinku nie będę to ja, zaklepane, bo ten odcinek jest super. I ja w ogóle najbardziej jestem pod wrażeniem tego, jaki on jest śliczny. O mój Boże, ten odcinek ma takie fantastyczne zdjęcia, ma takie po prostu widoki. Tam, co wiecie, co drugą klatkę to można pauzować i rzucać na tapetę. No po prostu ten odcinek tak mnie po prostu kupił. Całym tym klimatem znowu, tą scenerią, tym jak to wszystko pasuje do siebie. Ta zbroja taka pokiereszowana, jak on się w tym błocie tapla. Ten statek taki już nie pierwszej świeżości. Ci Jawowie w tym takim rozwalającym się po prostu złomie na kółkach. To i tak jak oglądamy, tak mówię, że kurde, na tych planetach pustynnych, to tam tylko dorabia się na handlu złomem. Tam po prostu wszyscy tylko zbierają złom, żeby zrobić z tego nowy złom. I to jest jedyne absolutnie, co się dzieje na tych planetach. No i kurde, to ma taki fajny ten klimat i ten typ, który mu pomaga, który no jest po prostu tym przypadkowym gościem, który tylko chce, żeby był wreszcie święty spokój tutaj na tym jego gospodarstwie. I no ja, znaczy zgadzam się, że szkoda, że był taki krótki, nie dlatego, że właśnie ta historia by domagała się jakiegoś rozciągnięcia czy czegoś, ale po prostu przebywanie w tym świecie jest tak super, że no po prostu mnie to minęło, jakby to było 10 minut, no a nie pół godziny.
Radek, chcesz powiedzieć, czy ja mam?
Ty zacznij, ja dodam.
To znaczy tak, jeśli chodzi o to, co było w tym odcinku, to mi się bardzo podobało to, co było w tym odcinku i to wszystko, o czym powiedzieliście, było super, jak wyglądało i tak dalej, ale no ja mam problem z tym odcinkiem, dlatego że właśnie w tym, kiedy on jest tak krótki, w tej formie, którą chwalimy ze względu marketingowej, czyli tego, że co tydzień dostajemy odcinek, bo potem można o nim pogadać, bo potem hype się ciągnie i tak dalej, no to w tej formie według mnie on w ogóle nie działa. To byłby fajny moment, który bym mógł przejść, kiedy bym sobie tego Mandaloriana binge-watchował. Gdybym to było gdzieś pomiędzy odcinkami, które gdzieś tam sobie przerzucam, to tutaj jest faktycznie kupa fajnych scen, które bym zapamiętał. Ale jak na taki koherentny odcinek, który ma mi być jednak takim mikrofilmem, jak to są seriale kręcone, kiedy są robione z myślą o z tygodnia na tydzień, kiedy mają mieć te... No, takie mam poczucie tego, że to jest film. No to według mnie, no to trochę czułem, jakby to był filler epizod w tym momencie. Trochę czułem, jakby to było tylko takie... Pokręćmy jeszcze trochę się na tej planetce, żeby było, bo jasne, mówię, jest cała masa fajnych scen, o których z przyjemnością porozmawiam, ale dla samej fabuły jakby, no ważne było dzieciak użył mocy. A poza tym...
Ale nie, tak, wiesz, nie wiesz, jaka będzie fabuła tego serialu. Co jeśli teraz każdy odcinek to będzie taki filler, na zasadzie, że naszego bohatera będzie rzucać od planety do planety z jakiegoś powodu. Nie wiem, przykładowo, kolejny odcinek...
To będzie nuda.
Kolejny odcinek na przykład zacznie się od tego, że mu się rozjebie ten statek, będzie mu się zatrzymać na jakiejś planecie. Ja bym tak chciał, żeby ten serial tak wyglądał, żeby po prostu każdy odcinek to była taka miniaturka, co się odpierdala na jakiejś planecie, poznajemy odrobinę folkloru tej planety i lecimy dalej.
I na koniec sezonu dopiero docieramy do zleceniodawcy.
Żeby tu nie było żadnej wielkiej intrygi i zwrotów akcji i tak dalej. Ja bym chciał po prostu, żeby ten nasz bohater się przetaczał przez ten kosmos i oglądał te wszystkie dziwne rejony.
Ty byś chciał Odyseję, tylko z Mandalorianem.
Ja bym chciał to co teraz, tylko parę razy.
No, to fajne 10 minut zbite do pół godziny było. Jezu, jak... Dobra, to, że chcieli Jawów pokazać, super. Fajny pokaz, coś rozwinięte, czego nie było wcześniej w filmach. Oni zawsze byli intrygujący, to co robią, jak się zachowują i spoko. Ale kurczę, rozbicie tego na te pół godziny w momencie, kiedy już się wydaje, że okej, cały pierwszy odcinek był ustawieniem świata, nie? Wszystko pokażemy, różne rzeczy związane z tym Mandalorianinem, zarysujemy jego postać, dostaje to dziecko i coś się zacznie dziać. No, na razie się nic nie zaczęło dziać. Jeszcze i mówię, to jest fajne, tak jak Oskar mówił, jako przerywnik, jako taki urywek w czymś w większej fabule.
Kawałek
nie?
filmu, nie?
Tak, kawałek filmu, a nie coś, co wiesz, dostajemy po paru dniach, to akurat tyle szczęścia, ale znowu musimy czekać tydzień na to, żeby znowu coś się rozwinęło. I tutaj było spoko, tylko mamy na przykład ten moment, gdzie on biegnie za tymi drzewami, wbija im się na ten ich autobus, spada z tego autobusu, wraca do tego statku, przyciska jakieś guziki, znowu idzie i dobra, ja rozumiem, że to miało budować klimat, że on sobie tak chodzi z tym dzieckiem, chodzi, ale jak już chodził przez 10 minut, to było strasznie nużące, a ja lubię takie rzeczy, ale mnie to po prostu nużyło i też sama kreacja tej postaci. Już w pierwszym odcinku ja to chwaliłem, że pokazywali, że on jest jednak... umie się zachować, umie walczyć, umie sobie radzić, ale też z drugiej strony no, zdarza mu się dostać po ryju i spoko, to było jakoś wyważone. A w tym odcinku jest cały skupiony na tym, żeby pokazać, że on jest w ogóle nic nie potrafi.
Żały go obiły.
Tak, że to jest Will Ferrell tego świata.
W takim kanionie on się naparza z jakimiś dwoma, no i ich rozkłada. No,
a potem go żały pobiły. Tak. Świecie Gwiezdnych Wojen, jeżeli pobiły cię żały, ogóle... które chciałbym przypomnieć, szturmowcy zmasakrowali, a szturmowcy wiemy jak strzelają, to w Świecie Gwiezdnych Wojen, jeżeli wpierdolą ci Jawy, to jesteś automatycznie klasowany gdzieś tam na dole przegrywów po prostu.
Cała ta długa scena, jak on się wspina na ten ich traktor i rzucają w niego tymi różnymi rzeczami, mówię, kurde, naga broń się z tego zrobiła, mówię, gdzie to dalej pójdzie, nie? Zaraz by tam...
To jest najlepsza scena.
Ja tylko czekałem, kiedy krowę wyciągną jakąś, wiesz, rzucą w niego krowę.
Kowadło. Ja czekałem, że coś naprawdę ciężkiego wyciągną we trzy i zrzucą na niego. To było jeszcze lepsze.
Mi się podobał ten moment, kiedy on wraca do statku. I tak próbuje te parę guziczków nacisnąć i to nie wychodzi, i on tak siada i sobie myślisz ten taki moment, to było fajne, bo to tak on siada i taki biedny człowiek, który tak wszedł w to bagno i tak nie wie, co ze sobą w życiu zrobić, nie? To mi się podobało, ale równie dobrze on mógłby nawet nie pobiec za tymi Jawami i usiąść już w tym momencie i jakby efekt byłby ten sam, no okradli go biednego człowieka.
Buduje jego charakter, że widzisz, on jest jednak, on jest tym typem, że on tak trochę najpierw jednak działa, zanim myśli i to była moja pierwsza myśl, jakby typie, co ty robisz? Czemu ty biegniesz za tym autobusem?
Działa bardzo instynktownie, tak, no w zasadzie bo to było takie, pierwsze co widzi, to że mu rozkradają
tak, więc zamiast się, nie wiem, zakraść, pomyśleć.
Zamiast metodycznie do tego jakoś podejść, zaczyna rozpierdalać te Jawy.
Tak, jak oni uciekają, pierwsza rzecz, no to dobra, to gonię ich, nie? Bo mają moje rzeczy. I kurczę, to jest moim zdaniem strasznie fajne budowanie tej postaci.
Ja przecież się w połowie drogi zorientował, że nie ma sensu za nimi biegnąć, ale jak już biegło, to
biegło. Było, nie? Tak.
Ja już teraz nie wiem po tym odcinku, jak to wejdzie znowu na jakieś poważne tory. Dla mnie to już tylko komedia może być.
Trochę mocno właśnie w komedię to ruszyło z tymi Jawami.
Kurczę, ja lubię takie kiczowate Star Warsy, no. Ja nie chcę tego robienia z tego bohatera badassa i tak dalej. Nie, no ja właśnie chcę oglądać, jak on się napierdala z jakimiś kukiełkami, no. I na kukiełka mu próbuje ranę uleczyć, ale on mu jej nie pozwala i zamykają w wielkim jaju. No kurczę, to są moje gwiezdne
wojny. Z mojej perspektywy ten odcinek To jest chyba najbliższe doświadczenie Nowej Nadziei, jakie dostałam w Gwiezdnych Wojnach od czasu Nowej Nadziei, kiedy właśnie mamy te pustynie, mamy tych jakichś dżawów, nic nie jest, bo to ci bohaterowie się trochę snują, trochę nic się nie dzieje, ale kurczę, no jest ten klimat, jest takie, nie wiem, osadzenie w tej lokacji, w której jesteśmy. Jest takie poczucie, że no jest to jakiegoś typu baśń, jakaś taka właśnie opowieść,
właśnie,
taka nigdzie. I tak mi się to szalenie podobało. No właśnie ten mały, okej, ja wiem, że to jest bardzo taka prosta komediowa scena, kiedy on go wsadza do tego kojca dwa razy i w końcu go musi zamknąć. No ale kurde, no co ja poradzę, że no to mnie rusza, no.
Czy ja nie odmawiam niczego z tych rzeczy, które mówicie, bo mi się to też autentycznie podobało. I muzyka, i zdjęcia są przepiękne absolutnie, jakby to wszystko nie odmawiam. Po prostu nie podoba mi się struktura odcinkowa w momencie, w którym dostaję takie takie nic, powiedzmy. Znaczy, mówię, fajny fragmencik filmu. I wszystko, co w nim jest, jakoś tam fajnie działa, ale no, jeżeli miałbym dostawać tego typu epizody, no to ja się z Łukaszem nie zgodzę, bo wtedy bym prawdopodobnie, gdyby nie to, że je omawiamy, to bym sobie przeczekał i potem zbingewatchował je wszystkie. I pewnie bym się świetnie bawił przy tym. Ale jak na ten wycinek serialowy raz na tydzień, to według mnie to jest trochę za mało mięcha.
No, ja wolę po prostu co tydzień się zalogować i masz tu trochę Gwiezdnych Wojen w tym tygodniu, dzisiaj te rejony.
No nie, mi ten pierwszy odcinek po prostu zapowiada jakąś większą koherencję, jakiś zalążek jakiejś fabuły, że jednak gdzieś to będzie dążyło. No a tutaj zostajesz mi taki motyw, gdzie to, co wiemy z tego odcinka, co z niego wyszło, to mogli pokazać w jednej scenie konkretnego odcinka. To, że użył mocy ten mały, nie? A tutaj było tak przeciągnięte ten moment, żeby to pokazać. Oczywiście nie, ta scena z walką z tym wielkim nocojożcem była naprawdę spoko, ale też sprowadzenie tego Mandaloriana do gościa, który nie potrafi sobie poradzić, wiesz, w takiej sytuacji zupełnie. I znowu dostaje i leży i tam... To było takie męczące. Podobało mi się, że był brudny w tym momencie i te zdjęcia naprawdę dobrze wyglądały, ale kurczę.
Już jak to trzeci raz go stratował ten nosorożec.
Tak, ja już wiem, że on jest tym początkującym Mandalorianinem, że on tutaj nie pasuje i spoko, ale...
Może on nawet nie jest do końca Mandalorianinem?
No właśnie, jakby wszystko ci mówi, że może, że on chyba nie jest, albo nie jest do
końca... Nie jest true.
Nawet jeśli jest rodowitym Mandalorianinem, to coś jest z nim nie tak, w sensie, on tam nie pasuje do końca. Wiecie, samo to jak on patrzy na tą swoją zdobycz, na zasadzie, że no, mówię, to nie jest gość, który byłby zimny i bezwzględny i tak dalej, więc coś z tym jest, myślę, co będą dopiero potem rozwijać.
Co bardzo na plus tego odcinka, to właśnie w tej scenie z Jawami czy z tym nosorożcem, jakby dostałem w pewnym sensie to, co chciałem, bo tak jak mówiłem, chciałem zobaczyć jakiś inny zakątek Gwiezdnych Wojen. I sama idea, że masz w centrum gościa, który nie wyciągnie ci latarki tak zwanej i nie zacznie ci robić wielkich fikołków wokół tego wszystkiego, wiecie, biec po ścianie tego kontenera, czy ciachać mieczem świetlnym tego nosorożca, tylko masz Mandaloriana właśnie, który jakiś lin używa, jakiegoś miotacza ognia, który gdzieś tam się rzuca i tak dalej. Jakby sama idea, że patrzę na tego kosmicznego, powiedzmy, wojownika, kowboja, łowcę nagród, który jest głównym bohaterem wreszcie w Gwiezdnych Wojnach, kiedy... To Mandalorian.
Zbroja się.
Pani Gwiezdnych Wojen.
Więc kiedy widzisz tego gościa, który... Bo mówię, że zawsze wszystko musiało być wokół Jedi. Czy to w Clone Wars, czy to w Rebels, kiedy miałeś tych gości. A tutaj wreszcie wszystko kręci wokół tego innego gościa. Szczerze, wiem, że to nierealne, ale bardzo bym chciał, żeby do końca pierwszego sezonu nie zapalono żadnego miecza świetlnego. To tak trochę trzymam kciuki za to, bo wiadomo, że moc musi być, bo inaczej to by się kłóciło z tym, co Yoda mówił, że moc jest wszędzie. I wiecie, każdy ma midichloriany. Natomiast no mam nadzieję, że mieczy świetlnych nie będzie.
Ja mam nadzieję też, że małe Jodziątko nie zacznie uprawiać fikołków.
Mam nadzieję, że nikt go nie nakarmi przed północą, bo wtedy będzie problem.
Wyglądało
tak. A jak zjadła szczurkę, to było super.
Także to bardzo na plus i w tym klimacie wszystko działa. No po prostu wydaje mi się, że no mimo wszystko odbiór tego odcinka byłby lepszy.
Wiesz, mi się on naprawdę podobał, bo kurczę, to było takie przejście, jakbym obejrzał najpierw, jak obejrzałem pierwszy film Abramsa i nagle wchodzi Rian Johnson, wiesz, czymś zupełnie innym innej konwencji to przedstawia. I to było spoko. W ogóle ten odcinek wygląda jak odcinek nie tego, bo to robił ten Rick
Famuyiwa.
Tak. I to by było, tak, to ten pan. Ale wiesz, to wyglądało jakby to reżyserował, że to już był ten odcinek Waititiego. On miał wszystkie takie elementy, które były mocno Waititowskie.
Ale nie było śmiesznego robota.
Były dialogi te z Jawami, były fantastyczne. Były mocno Waititowskie, nie? Jak, co ma zrobić? Idź nam po jajo, nie? I on idzie po to jajo. To jest totalnie coś, co by zrobił Waititi, jakbym kazał zup serii ten, odcinek serialu Mandalorianie. Tak, pójdzie po jajo, żeby Jawą
przyjeść. Waititi by to jajo potem budował jeszcze przez 15 minut, co to za wielkie i ważne jajo i dopiero byś miał jecznicę.
I tak, i ja bym zobaczył cały serial właśnie w tym klimacie, że to była taka slapstickowa komedia, bo ten odcinek był jak slapstickowa komedia.
Ten odcinek był mocno slapstickową komedią, tak? W każdym momencie.
Ale wiem, że w następnym odcinku już tego nie będzie, bo widać, że tu jednak każdy twórca będzie miał jakieś swoje podejście i te odcinki będą troszkę bajzlowate. I tak przynajmniej czuję już w tym momencie. I też nie mam z tym jakiegoś problemu, jak cały czas mi będzie, wiesz, jakoś stymulowało to w nowy sposób, ale ten pierwszy odcinek jednak mi zapowiadał jakąś koherencję. Przedstawił jakiś świat i tego Mandalorina w konkretnym świecie, a ten drugi już to zrobił zupełnie inaczej, nie? No,
ja się z tym trochę nie zgodzę. Ja bym jednak nie chciał. Ja właśnie nie jestem fanem tego, żeby mieszać tak bardzo style na poziomie drugiego odcinka w serialu ośmiodcinkowym. Jakby w dużych serialach, które mają wiele sezonów, albo czasem dużo odcinków i tak dalej, no jest ten moment, kiedy chcesz, żeby się pobawili stylem, no nie bez powodu całą masę tych dłuższych seriali mówimy, nie wiem, wspominaliśmy o Community i odcinek z paintballem, czy coś takiego. Fajnie, jak tego typu rzeczy się pojawiają. Ale na etapie drugiego odcinka, kiedy dostajesz totalny zwrot, no to ja jednak bym chciał, żeby jeszcze odrobinę dłużej to tak potrzymało.
Jezu, ale ten odcinek naprawdę...
Dobra, może trzeci będzie musicalowy.
No właśnie, na tym etapie już się nie zdziwię.
Tu już mieliśmy montaż z lat 80. z Nickiem Noltym, jak budowali statek.
Tak, jak reprezentowali statek.
Najlepsze dwie minuty, nie? Tylko brakowało ci, wiesz, Bill Conti, jak w Rockim, żeby leciał w tle, nie?
Brakowało mi, żeby oni nagle zaczęli coś podnosić, tak po prostu, wiesz, bo jest ciężko i... No to dokładnie. Wiesz,
nagle, wiesz, budują ten statek, nagle...
Nagle mam to przykładnie, brakowało mi tego momentu.
Wyciska Nicka Noltiego, nie?
I wiesz, i wiesz, jest bez koszulki i dalej w hełmie.
Znaczy, to jest w ogóle specyficzny serial pod tym względem, że no tutaj wszystkie odcinki są pisane przez Jona Favreau, z kolei reżyserzy są tutaj bardzo istotni, nie? Zwykle w serialach reżyserzy to są ci rzemieślnicy, co przychodzą i kręcą tak, jak im mówią, że mają kręcić. Zwykle dostosowują się po prostu pod pilota, a tutaj pilota dostaje debiutant i kręci go tak, no bez... No, chwilą nie ma jakiegoś konkretnego stylu, no nie wiem, chyba, że kręci jak kreskówki po prostu. A później dostajesz bardzo konkretnego reżysera, który
i to widać.
Gdzie widać, nie? Jego styl bardzo wyraźnie. Kolejny znowu będzie miał inny reżyser, więc to jest ciekawy eksperyment swoją drogą.
Ja na razie nie jestem przekonany tego eksperymentu na tym etapie.
A ja jestem. Ale to jest spokojnie.
No mówię, już według mnie nie jest to dobrym ruchem, żeby w drugim tak mocno to ruszać. Ale
to właśnie widać po tych twórcach, że jednak pierwszy odcinek był Filoni, który nie jest reżyserem, to nie jest jego główny zawód.
Nie
live action, to jest zupełnie inne przejście dla niego i widać, jak on mocno posiłkował się tymi rzeczami, które zna, które lubi. Nie? Że tam było Leone, Kurosawa, ludzie tam, wiesz, dokładnie rzeczy ściągane z innych filmów, nie? Kelly Heroes.
To było trochę syntetyczne jednak, kurczę, no. To wiesz, tak, nie było czuć ręki to, reżysera. Wiesz, to,
ale widać było właśnie składak. Pamiętałeś filmy? Nie czułeś reżysera. A tutaj znowu totalnie czuć reżysera, nie? To jest takie zwarte, małe i odstaje od tego pierwszego odcinka, ale wiesz, że to zrobił konkretne. Nie? Szczególnie na przykład skupienie się na tym, żeby ten bohater był cały czas brudny, żeby nie było zbyt wielu cięć, nie? Nawet ta walka z tym nosorożcem, nie? Ona była taka bardzo skupiona, nie była jakaś padaczkowa, nie? Tylko widziałeś, co się cały czas dzieje. Widziałeś, skąd on otrzymuje, wiesz, kolejne ciosy, czemu jest brudny w konkretnych miejscach, nie? To mi się bardzo podobało. Tylko mówię, no to troszkę...
Wynika z tego, że po prostu być może pierwszy odcinek jest takim klasycznym pilotem, który został faktycznie nakręcony, a przynajmniej stworzony osobno, żeby tutaj pokazać, co chcemy zrobić. Dlatego ten pierwszy odcinek może był taki, że hej, powiedzmy wszystko, co tutaj ma się wydarzyć.
Nie? Jakby rozstawmy, ze świata,
tak,
nie?
Rozstawmy wszystkie klocki, pokażmy tutaj pani Kathleen Kennedy i panu Alanowi Hornowi i tam ktokolwiek za to odpowiada, co my chcemy zrobić tutaj w ogóle, nie? O czym ma to być serial mniej więcej i tak dalej. Więc oni jakby jak najwięcej wepchnęli w ten pierwszy odcinek. I może dlatego te kolejne będą się wydawały takie, no jakby mniej pełne tej faktycznie głównej linii fabularnej, no bo dopiero teraz jakby już mają, wiecie, no jak dostali zgodę na kolejne odcinki, no dopiero mogą tą fabułę sobie rozłożyć.
To może teraz na tym etapie już wejść w taki tryb antologii trochę, nie? Że każdy odcinek będzie prowadził jakąś tam w tle historię z tym dzieckiem, ale będzie przedstawiał coś właśnie zupełnie innego. Może właśnie wejdzie, tak jak mówiliśmy przy opisie pierwszego odcinka, w jakieś zabawy gatunkami różnymi, nie? Że jak teraz mieliśmy tego, nie wiem jak to nazwać.
To był slapstick.
To był slapstick komedię, to może w następnym dostaniemy jakieś coś bardziej horrorowatego, czy coś takiego. Nie miałbym z tym zupełnie problemu, bo ten Mandalorian jest akurat taką postacią, którą możesz dopasować do różnych rzeczy, nie? I to już widać po tym, że on działał w tym pierwszym jako taki normalny film przygodowy, nie? I teraz działa jako komedia, czego się nie spodziewałem, nie? Że w takie tryby to przejdzie. Jestem ciekawy, jak to dalej pociągną, bo to jest naprawdę rzecz, którą można fajnie zbajzlować. Ja bym to zbajzlował totalnie. Dawał tam różne dziwne rzeczy i niech to się kręci. 8 odcinków.
No, tylko, że w tym momencie chciałbym, żeby jednak... No mówię, może faktycznie na etapie drugiego odcinka jeszcze mi to zgrzyta. Jeżeli faktycznie trzeci, czwarty i tak dalej zobaczę naprawdę te różne style i naprawdę zabawę konwencją w pełni, to się przekonam. No na tym etapie mam trochę ten zgrzyt między Johnsonem a Abramsem. Kiedy masz wrażenie, że te odcinki są tak bardzo różne i tak bardzo o czym innym, w zupełnie innym stylu i tak dalej, że mam trochę dysonans pomiędzy.
Dlatego mówię, kurczę, że ten... Wolałbym, jakby serio, wzięli po prostu najważniejsze jakieś elementy z tego pierwszego odcinka, dokleili do tego i żeby w ten sposób wyglądał ten pilot. I wtedy bardzo powoli by cię wprowadzał w to, czym ten serial miałby być. A tutaj faktycznie jest jednak spora różnica między tym, co było pierwszym odcinku, a kolejnym, nie?
Nawet masz tego małego Jodę, który komentuje ci, wiesz, każdy tylko brakuje śmiechu z ofu. Jak masz jakąś rzecz, śmieszna stanie, jest zbliżenie do tego Jodę, który sobie siedzi w tym swoim...
To jest totalnie comic relief.
Tak. I tylko powinien być śmiech jeszcze w tle. Nie? Albo on się powinien śmiać.
Jak on patrzy na niego, to za każdym razem ja mam minę, co ty odpierdalasz, stary, co ty odpierdalasz? Po prostu za każdym razem on ma taką minę.
I ten Joda będzie... takim szałem na święta, jak zabawki zaczną wychodzić.
O Jezu, jest tak słodki.
Jezu, on jest gotowy, żeby wypuścić tylko i strzelać.
Tak.
Jestem gotowy. Tylko dajcie mu szybko jakieś imię, chociaż niech on go zacznie jakoś nazywać, żebyśmy nie mówili już mały Yoda.
Proszę. Dostaliśmy wreszcie tytuł odcinka nagle, The Child.
Ale niech on go nazwie Green coś, albo nie wiem, niech chociaż nada mu jakiś pseudonim.
Bobby Ventura.
To jest trochę w stylu Gwiezdnej Wojny, nie? Że pierwsza część nie miała nazwy, dopiero dopiszemy później na tym. No. Nie, ale kurczę, to dziecko jest tak cudownie zrobione. W sensie wygląda tak cudownie realistycznie, że jest naprawdę pod wrażeniem.
A jednocześnie skojarzenia z Imperium kontratykuje i tą kukiełką Jody, która...
Tak,
widać, że to jest to samo jakoś.
Tak, widać, że to nie jest po prostu, wiesz, cyfrowy obiekt, którego naprawdę nie ma, nie? Ja mam traumę cały czas po tym Jodzie z prequeli, kiedy nagle, wiesz, wchodzi ten stworek CGI, wiesz, że go tam nie ma i tak dalej. I potem widzisz, nie wiem, w Ataku Klonów, jak ten Christopher Lee tam kręci się w pustym pomieszczeniu i wyobraża sobie, że walczy z czymś, a potem graficy dopiero doklejają tego Jodę. Ja mówię, o Jezus Maria, co to jest? A tu widzisz faktycznie tę małą kukiełkę, która tam sobie siedzi. Ja miałem właśnie skojarzenia z Gremlinami, wiesz, z tym Gizmo, który tam sobie siedzi i jest uroczy i słodki. Jezu,
to robi tak różnicę, nie? Jak czujesz tą materię i to jest zawsze będzie tak bardzo realistyczniejsze niż jakiekolwiek komputerowe zabawy i efekty. Nie? Jak widzisz, że on może trzymać tą zabawkę i ona tam się rusza, nawet jak trochę robotycznie, to i tak jest dużo realistyczniejsza niż najlepszy efekt komputerowy.
Powiedzmy, że da się jeszcze to zrobić w miarę, jeżeli podstawisz jakiś obiekt, bo tutaj wielki szacunek do Shona Gunna, który jest Chopem w każdej chwili, więc w momencie, w którym jeszcze ktoś jest i może jakoś tam się poruszać, to jest jeszcze okej, no ale nie możesz zrobić animatroniki skaczącego Jody, który jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby jakiś punkt był, z którym on mógłby się odbijać, więc tego typu rzeczy nigdy nie będą wyglądały dobrze.
Ja bym nadal wolał, żeby Rocket Raccoon był, wiesz, animatroniczny i tak by...
No ale jeszcze u Rocketa to ujdzie, bo wiesz, bo ktoś tam jest i wokół tego jakoś to działa, natomiast...
Tylko no wtedy... Sean Gunn ma pracę,
Sean Gunn właśnie ma pracę, natomiast no tak, jeżeli ten Yoda zaczyna skakać i robić to, co robił, to tak jak Łukasz powiedział, to kończy z tym, że aktor musi robić gdzieś to tu jest.
Tylko powiem wam, że ja cały czas w tym odcinku miałam takie poczucie, że ten nasz pan Mandalorianin to powinien jednak trochę bardziej uważać to dziecko, bo on tam, wiecie, zaczyna się strzelać z tymi jawami, a tutaj...
On zapomniał w tym
momencie. A tutaj, wiecie, ta kołyska taka otwarta, przecież oni mogliby tam trafić w niego i tak dalej. Potem, wiecie, bierze też ze sobą to dziecko, żeby się naparzać z tym nosorożcem, no powinien... Ja wiem, że tutaj to się okazało, że no, dobry wybór, bo on powstrzymał tutaj szarżę tej bestii, ale come on, kto bierze ze sobą dziecko?
On nie może spuszczać z niego oka.
On nie mógł tam go na górze zostawić.
On by już go przy Jabbach nie zostawił.
Ale nic przy Jabbach, tylko nad tą...
Nie, wydaje mi się, że on jest po prostu strasznie pewny siebie. To jest gość, który, wiesz, leci na te Jawy, stwierdzi, że ich rozpieprzy. Przecież to najlepiej pokazuje moment, kiedy on wchodzi na górę, już się wdrapał, oni go niby zrzucili, ale się wdrapał. Wchodzi nagle, no sorry, no ich jest wielu i mają dużo spluw i co możesz zrobić, stary? No to tak samo jak poszedł do tego leża, no to on na pewnie stwierdził, wejdzie, coś nim pewnie jest, rozwali to w 5 sekund i wyjdzie, wiesz, dzieciak został na zewnątrz, stałem przesudkiem, on go nie zabrał do środka. On pewnie myślał, że tam wejdzie, wiesz, strzeli dwa razy i ten, nie spodziewał się, że polata sobie bez jetpacka w tym odcinku.
No, w ogóle ja bym to jeszcze dośmieszył i zrobił tak, że jak on zostawił tego małego Jodę z Jawami i wiesz, i poszedł po to jajco, przyniósł z nim jajo, a oni mu zdążyli rozkraść już kołyskę, nie? I teraz musi znowu coś nowego zrobić, no, żeby zyskać części kołyski. Ale oni powinni wracać tak w każdym odcinku, wiesz, że ktoś coś zostawia, jakiś pojazd i od razu go nie ma, wiesz, po 5 minutach, nie? Rozkradziony, bo Jawas. W ogóle bym zobaczył cały serial z Jawami, którzy tylko, wiesz, żyją sobie, chodzą, kradną. To było piękne, jak oni byli w tym kokpicie, nie? I wszyscy tam zapierdalają i...
To jest też ten moment, jak oni jadą razem tą śmieciaką i w pewnym momencie on tak patrzy na nich na dwie strony.
Wiesz, jakie to wesołe skurwysyny i oni byli tacy...
Mi się najbardziej podoba to, że typ im zdezintegrował paru kumpli, nie? A po chwili on przychodzi już z nim już spoko ziomek.
No,
już,
no,
dzień jak praca. Cały dzień, paru zginęło.
Oni wiedzą.
Ale umówmy się, no to jest taka pustynna planeta.
Nie do podziału, spokojnie.
Ale wiemy, jak one działają w Gwiezdnych Wojnach. Tam pewnie ich ginie każdego dnia do jakiejś jamy. Sarlaka ktoś wpadnie. Każdy dzień.
Takie lemingi, nie?
No dokładnie, dwóch w to, dwóch w tamtą. Dzisiaj sępy porwały jednego. No.
Może one jakieś hajw mają w ogóle.
Ale super, że się jajem najadły, nie?
No ale jakby zachwycony tym jajem.
No już
dobrze wyglądało.
W tym momencie on już został ich bohaterem. Już ci trzej martwi, to już wiesz. Już nikt o nich nie pamięta.
Oni wiedzą, że Bobby się na to pisał. Wiedział, że może zginąć, nie?
No mówię, tam każdego dnia ich przynajmniej z dwóch ginie, no to...
To może jeszcze no, wspomnę o tym dziecku. No, zakładamy, że to nie jest żaden klon, syn, ani nikt od Jody, tylko po prostu przedstawiciel jego rasy. I wychodzi na to, że przedstawiciele rasy Jody są szczególnie wrażliwi na moc. Trochę umniejsza Jodzie swoją drogą, ale
może ma połowę tyle midichlorianów, co Joda, więc...
No to wiesz, takie... No ale wszystko mi jedno.
W ogóle
no,
ten, w ogóle...
Mówię.
Natomiast ma się Joda, pojawić no, tam. Ma się Jadl pojawić, w cameo ma mieć.
To kto?
Jadl, ta no, co była w Mrocznym Widmie, ta co siedziała w Radzie. Okay. I to w ogóle, to fajnie też zaznacza, że jednak ta chyba rasa naprawdę, wiesz, ich było mało i byli na moc bardziej wyczuleni, nie?
Znaczy, no umówmy się, no Yoda po podniesieniu X-Winga w wieku 900 ilość tam lat, jakby już podstarzałym gościem, nie musiał potem spać przez wiele godzin w kołysce, więc a ten dzieciak podniósł nosorożca na chwilę.
No Yoda potem umarł, więc gorzej.
Yoda potem levelował na wyższy plan, więc zresztą on levelował w następnym filmie dopiero.
Mi się podobała mi się podobała teoria po pierwszym odcinku, że Yoda nie uciekł tylko dlatego, że wiesz, że gonili Jedi na te bagna, tylko przed alimentami, nie?
Nie, no mam nadzieję, że nie, chociaż już wiem, że ludzie się dopatrzyli na rękawie tego naukowca z pierwszego odcinka, klonów. Znak z Kamino, ten tych klonerów.
No to miałoby sens, że ktoś go potrzebuje, żeby... No jeśli ta rasa
jest
taka...
Może jego chcą dopiero klonować.
Jeśli on dopiero chce coś zrobić, nie mam z tym żadnego problemu. Nie, jeśli on jest jakimś klonem...
Nie, no to jest... Chodzi o to, że
proszę, ktoś... Nie.
Tak, pewnie jest ostatni, którego czytam... Może nie ostatni, ale na przykład nie wiedzą, gdzie ta rasa teraz mieszka, czy cokolwiek.
No wiedzą, że jest wrażliwa na moc, więc chcą sklonować. Tak. No jeśli ta rasa sama z siebie jest w jakiś sposób wrażliwa tutaj, no to jak sklonujesz ich, to teoretycznie powinno to dalej działać. Midichloriany też się sklonują, nie?
Więc i dasz im szybsze dorastanie, tak jak byli ci klony.
No tylko pytanie, na czyje to zlecenie, nie? Komu na tym zależy. I wiemy, że
jakiś imperium, nie?
No wiemy, że jakaś osoba o tym wie, no bo zlecenie skądś przyszło. No i tam, ja to sugerowałem w ostatnim nagraniu i parę osób też to podłapało, czy raczej, no niezależnie, że ten droid, który był w tym poprzednim odcinku, być może miał zlecenie jeszcze od kogoś innego i dlatego on chciał zabić to dziecko natychmiast, nie?
Że jakiś jest wyścig o to dziecko.
Więc być może więcej osób wie o tym dziecku. Być może pół kosmosu chce je w tym momencie pochwycić.
Tak,
no,
w tym
wiemy.
Odcinku widzisz tych gości, którzy atakują go i oni z jednego z nich wypada też taki... No to coś, co namierza tego dzieciaka.
Okej, zwróciłem uwagę, myślałem, że to jakieś randomowe typy, które bym
zbierał. Nie, wypada, ale mało tego, zauważ, że kiedy on z nimi walczy i tam dwóch akurat rozwala, to ten trzeci ignoruje go i biegnie od razu zarąbać tego dzieciaka. On biegnie z bronią uniesioną, w sensie ewidentnie on tam nie chce go zabrać, tylko chce go zarąbać na miejscu i on go dezintegruje. Więc widzisz, że to byli goście, którzy też dostali zlecenie zabić. Wyraźnie widać. Wiadomo, że gdyby miał większa kasa była za przywieźć żywy, to by kombinowali. A ten gość nic nie kombinował, od razu leciał z bronią na dzieciaka, więc wiesz, że, że on jako jedyny, przynajmniej na razie, był gościem ze zleceniem dorwać żywego, a już mamy przynajmniej dwóch innych, którzy mieli zabić.
No, w ogóle, więc to jest... No,
ale tylko chcę, że w ogóle ciekawi mnie, czy będą szli tym trybem i będą przedstawiać innych łowców nagród, których znamy z oryginału, znaczy z, którzy się pojawili w Imperium Kontratakuje, nie? Bo którzy są nawiązaniem, bo mieliśmy...
Jakby ich pokazali, byłoby tak, spoko.
Ale
nie,
ale wiesz, ale oni to robią już, bo w pierwszym odcinku mieliśmy IG, tylko inny IG model. W tym odcinku mamy całą rasę Boska, który też był Imperium Kontratakuje i oni atakują,
to
nie?
To jest dobry trop, nie? Żeby kolejnych po prostu... Robisz nawiązania w ten sposób.
Tak, no? to jest dużo lepsze niż niech to nie będzie klon Jody, ani nic takiego. Tak. Jakby,
ani
syn Jody, ani to Boże.
Nie, myślę, wydaje mi się, że samo to, że to jest przedstawiciel tej samej rasy, to już jest big deal, nie? Że niekoniecznie trzeba już dowiązać rodzinnymi tutaj więzami. Nie, ale to jest, no, zamyślałem się raczej, że bohater będzie raczej z tym dzieciakiem, no, przebywał dłużej, nie z jakiegoś powodu pewnie go nie odda. No, natomiast ja jestem jeszcze ciekawy właśnie, jak te rzeczy, które były na tej planecie, były związane, bo coś mi się podejrzane wydaje ten Nick Nolte, który tak, wiesz, bezinteresownie pomaga mu i zdaje się wiedzieć tutaj wszystko, co się dzieje. I on tam oczywiście mówi o tym, że no, bo tutaj przynosisz wreszcie spokój mojej planecie. No, to jest bullshit, kurczę. No, to brzmi jak taki totalny bullshit, więc ja to czuję, że on może wiedzieć więcej.
Taki zły, spokojny staruszek, co on by tam miał na jakiejś pustynnej planecie.
I on mówi wprost w pewnym momencie i to też jest fajny moment, który pokazuje charakter Mandalorianina. To mi się podobało, kiedy on oferuje mu część swojej nagrody za to, że on mu pomógł. Widzisz, że gość tam ten honor ma gdzieś wysoko na jego liście jest. A potem tamten mówi, żebyś na statku moim pracował, nie? Bo gość tam jest ogarnięty i on mówi, że całe życie tyrałem, żeby wreszcie mieć spokojną emeryturkę. Więc nie zdziwię się, jeżeli wyjdzie, że jakiś jego background będzie i że to ktoś, kto coś tam robił, może był członkiem rebelii, może był kimś w swoim życiu.
Jedi był, zobaczycie.
Nie był Jedi. Ale może był członkiem rebelii, może był kimś takim.
Zobaczycie.
Ale ja rozumiem, że jeżeli całe życie tyrasz, kupujesz sobie kawałek farmy na jakimś zadupiu, żeby mieć spokój, i co 5 minut jakiś pieprzony łowca nagród ci przyjeżdża, przetacza się przez twoje ziemię, jest tam rozstrzeliwany, żeby tylko przyjechał kolejny, to jak przyjedzie gość, który wreszcie załatwi ci sprawę, to będziesz mu wdzięczny.
Ja myślę, że on coś wie więcej. Ale mogę się mylić. No nie, dobra, zobaczymy w takim razie, co będzie w kolejnych odcinkach. Czego się nie pojawiła Gina Carano, która ma być ważną postacią. Bo ona też będzie jakoś łowczynią nagród, która też będzie szukała tego samego celu na przykład, nie? A ostatecznie okaże się... Wiecie, tak było tak jak z Gamorą w Guardians of the Galaxy. Może to będzie troszkę podobne tutaj zawiązanie.
Też się zakocha się w tym malutkim Jodzie i wszyscy się zakochają i będą współpracować.
No, widzieliśmy w trailerach więcej, bo jakaś Twiliczka, która Twilik, nie wiem jak się odmienia, będę mówił Twiliczka.
Twilekanka,
niech będzie. Która też się gdzieś tam pojawia, więc widzimy, że te... I to jest też bardzo fajne, o czym mówiliśmy wiele razy, jaki jest problem też nowej trylogii, że Gwiezdne Wojny są tak pełne różnych ras, ale nie wszyscy zawsze mówią, że to tylko ludzie, pamiętajcie, i Czubaka. A tak to wiecie, tylko sami ludzie i nie może być, żeby jakimś głównym bohaterem nawet w animacjach, jak popatrzysz się na Rebels, to jest właśnie ten, tam było dwie osoby, które nie były ludźmi. To już jest niezły wyczyn. Rogue One, drużyna straceńców.
No, w tych Clone Wars masz Ahsokę, nie? Która chyba jest dosyć ważną postacią.
Tam była Hera i był, nie pamiętam, on się nazywał.
Ten Wolverine. Tak?
Ten Wolverine, dokładnie.
Dokładnie to są charaktery.
Dokładnie, to był Wolverine. więc oni dwa, ale dwoje. Ale na przykład, jeśli patrzysz na filmy, jakiekolwiek aktorskie, no mówię, Rogue One, no my ma się całą drużynę, no lepszego miejsca, żeby nie, chociaż kogoś nie wepchnąć te inne w innej rasy, no nie było niż w drużynie.
Jest robot, nie?
No jest robot. No, roboty były zawsze. A tutaj wreszcie masz, ten świat jest tak przepełniony, tak na dobrą sprawę poza Imperium, które jak wiemy zawsze było rasistowskie i to wiadomo było jak to wyglądało, i poza tą klitką, gdzie siedział Herzog, wszędzie indziej to ludzie są taką samą, takim samym odsetkiem tych ras, jak ktokolwiek inny, jakakolwiek inna rasa, nie? I tu jest na pustyni, są Jawy, jest ten mały Yoda, ci łowcy nagród są zupełnie inni, ten Nick Nolte, właśnie my widzimy, jest Gina Carano.
Nick Nolte wygląda jak Nick Nolte.
Ale on nigdy wygląda, no nieważne. Ale jest, właśnie będzie Gina Carano, ale będzie właśnie ktoś z rasy Twi'lek, będzie jeszcze ktoś i tak dalej, więc tych chyba ludzkie postacie z takich, które wyglądały na łowcy nagród, to widzieliśmy dwie, właśnie Gina Carano i jest Blair, ja pewnie pamiętam, jak ono nazwisko.
No, Werner Herzog to jest osobna rasa też.
No, nie liczymy go, bo
nie
mówię o łowcach nagród
w tym momencie, nie o tym taki, o tej klice. A cała reszta to są inne rasy i uważam, że to jest super. I niech dalsze Gwiezdne Wojny idą w tą stronę, bo tam jest zbyt dużo ciekawych sposobności pokazania bohaterów niż tylko, ej, jestem kolejnym człowiekiem w tej galaktyce pełnej różnych stworzeń.
No, niestety, razem z tym informacją, o której mówiliśmy niedawno, nie masz co liczyć na solowy film o Kicie Fisto, więc no, ani Ki Adi-Mundim, więc no niestety. Jezu, może w serialach chociaż będziemy mieli więcej kosmitów. Nie, to spoko. To bardziej,
Jezu, jak on się nazywał? Nie, nieważne. To taki z maską gazową, on był super.
Chciałam tylko powiedzieć...
Plokun. Misz Plokun. Tak.
Chciałam tylko powiedzieć, nawet w grach tych takich najpopularniejszych też zawsze głównym bohaterem jest jakiś typ.
Ja zawsze, jak można było wybrać rasę, to wybierałem Twi'leka właśnie.
Ja tak samo, jak tylko się dało...
Bo mają super fajne te węgorze na głowie.
W Jedi Academy biegałem
z maską gazową. Typem takim. Nie, to też dokładnie, to był mój bohater. Zawsze jak się da wybrać nie człowieka, to biorę nie człowieka. Jest dużo ciekawiej.
No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.
I tak jesteśmy już dłużej nagrywamy niż odcinek.
Tak, bardzo dobrze, tradycyjnie. Postaramy się, żeby taka tradycja została utrzymana. W każdym razie, nawet w sumie nie ma właśnie za dużo jak tutaj teorii spiskowych rozwijać. Nie? Myślałem, że to troszkę bardziej pociśniemy, no ale nie dostaliśmy dużo materiału do tego.
Tak. W ogóle ten odcinek...
Chcesz teorię spiskową?
Ale taką z Gwiezdnych Wojen.
A, takiej nie mam.
Ale w ogóle ten odcinek jeszcze, on miał bardzo fajną budowę, przypominającą trochę rzeczy o Tartakowskiego, nie? Już wchodząc w stare Clone Warsy, albo jak Samurai Jack, nie? Że się pojawia nagle w innym zupełnie miejscu, jest taka zwarta fabuła, jakiś wycinek po prostu,
no,
i idziemy
kurczę,
dalej.
To powinno przypominać Samurai Jacka, kurczę, bo to są te same inspiracje dokładnie, nie?
Znowu Tartakowskiego oglądało mi się lepiej na Binge Watchu i...
No to tak działa.
O, Netflix rozpieścił Oscara.
Nie, no,
to jest stare przyzwyczajenie.
Ale, fajnie się będzie wracało
kiedyś
do Mandalorianina.
Kiedyś tak się oglądało.
Ale przez tą budowę się będzie fajnie wracało do Mandalorianina, do wybranych rzeczy. No. Tak jak dokładnie jak się jest z Clone Wars, nie? Ja na przykład do tego odcinka, gdzie Mace Windu rozpieprza tą całą armię droidów, to wracałem chyba z 1000 razy, nie? Nie
muszę albo całego serialu. Albo jak Grievous rozwala tych wszystkich noobów Jedi.
Tak.
Horrorowy styl, jak nadchodzi, nie? Tak. Kurde,
albo
coś
wybrane,
tam jest mieczem.
Albo wiesz, te rzeczy, gdzie tam się po lasach gdzieś ganiają Asajj Ventress z tym, z Anakinem, nie?
No, to potem jak zaczynają się jakieś te dziwne rytuały i tak dalej, to ja już odpadałem trochę.
Ale na przykład ten odcinek, gdzie miecz sobie robi, to jest fantastyczny. Był tam
mówię, że w perspektywie dłuższej może spoko, ale właśnie jak będziesz mógł, może będzie cały sezon zobaczyć, może zobaczyć, jak ten odcinek pasuje. No w tym tygodniu czułem niedosyt. No, mogę powiedzieć, że czułem niedosyt. Podobało mi się w tym odcinku, ale no czułem niedosyt.
Tak. Tak się oglądało seriale, nikt nie narzekał.
No. Ja tak po prostu też miałem, także pierwszy odcinek mi ustawił ten świat jakoś i chciałem, żeby była kontynuacja tego, a drugi, wiesz, wyskoczył czymś zupełnie innym, właśnie takim slapstickowym, bardziej na luzie, no, znaczy no dalej była wysoka stawka, ale no było to luźniejsze, było to coś zupełnie innego i był ten dysonans przez to, że też wiem, że to będzie co tydzień wychodziło, nie? I może trochę wyrywać z tego, do czego się już przyzwyczaiłeś w pierwszym odcinku.
Jak będą kolejne odcinki, bo one też będą rzutować na to, jak ten się ustawi.
Czuję właśnie, że jak następny będzie znowu inny, nie wracając do tego, co było w pierwszym odcinku, to też już będzie człowiek przyzwyczajony, nie? Że
możliwe.
Ej, coś innego. Tak, będą chyba szli w tą stronę, nie? Zobaczymy, to jest ciekawe cholernie.
Dobrze, i na to myślę, że tą światłą myślą Radka właśnie, że to jest ciekawe.
Cholernie.
Zakończymy. Słuchajcie, to jeszcze na koniec ogłoszenia, jak to będzie wyglądało, bo teraz każdy odcinek tego Mandalorianina, tego serialu, o którym mówimy, tak, będzie wychodził w piątek z jakąś tam przerwą w okolicach świąt, nie?
Bo ten.
Więc my również będziemy sobie co tydzień regularnie o tym odcinku, o tym serialu rozmawiać w soboty, właśnie tak jak teraz. Postaramy się, żeby odcinki wychodziły jakoś w sobotę rano, no ale wiadomo, różnie może być. W każdym razie w sobotę oczekujcie naszej dyskusji o Mandalorianinie. Natomiast słuchajcie, zmiana jest jeszcze taka, że teraz Q&A to sobotnie do tej pory. Ono czasami się pojawiało w niedzielę czy coś, ale zwykle było w soboty. Przerzucimy sobie na stałe na niedzielę, żeby ten Mandalorianin mógł sobie iść w soboty. Więc najbliższe tygodnie, może zostaniemy przy tym Q&A w niedzielę, zobaczymy. I to w sumie tak jakby tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. No, więc zaznaczcie sobie, nie wiem, w kalendarzu czy coś.
Tak. Tak, na pewno ktoś prowadzi sobie taki wiesz, planer, taki tygodniowy, gdzie wpisuje, sobotę to słuchał Q&A i teraz musi w swoim planerze skreślić i wpisać sobie w niedzielę.
Zdziwiłabyś się. Bo
to kalendarzyk napisem końcowym.
W swoim biżu.
Aha, jeszcze, jakbym nic nie powiedział, byś zobaczyła, że byłyby komentarze, a kiedy Q&A, a kiedy Mandalorianin, a kiedy coś tam. Zawsze są. I bardzo fajnie, że są, bo to znaczy, że was interesuje i wam zależy i tak dalej. Totalnie to doceniamy. Dlatego mówimy od razu, jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach.
Wpiszcie w planery.
Zaznaczcie sobie na Google.
Zarządzanie czasem jest bardzo ważne.
Kalendar. No. A my się będziemy żegnać a propos Watchmen, pewnie dzisiaj albo właśnie jutro wleci wreszcie oczekiwany trzeci i czwarty odcinek, który przykładaliśmy. No a jutro zapraszamy na Q&A, a później się zobaczy. Także do zobaczenia. Było z nami Marta Najman, Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach. No i oczywiście, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Podzielcie się w komentarzach, jak wam się podoba odcinek, bo jesteśmy ciekawi, czy jesteście tutaj bardziej właśnie rozczarowani formą odcinka, czy może wręcz przeciwnie, wam się podobało.
Czujecie się dysonans.
Czujecie dysonans właśnie.
Czy może był koherentny? Tu mądre słowa z odcinka.
Dokładnie,
będziemy widzowie sobie utrwali.
Napisy końcowe, bawią i uczą.
Jezu, wyjdę do tego dupka, który musi dodać te mądre słowa.
No! Radek się dwa razy z tym koherentnym, to tak myślę, że tam połowa ludzi już w słownikach.
To jest ładne słowo, naprawdę piękne. Takie trochę brzydkie, ale też piękne. To, że jest taki dziwny.
Jak Mandalorianin na razie.
Tak,
no. No, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.